jeden opis przedstawiający spotkanie Jezusa z Samarytanką, więc będzie Jezus i kobieta, zresztą nie jedyny raz w Ewangelii Jana, to spotkanie jest tak intensywne, tak głębokie, my w tym fragmencie możemy znaleźć tak wiele różnych powiązań, iż myślę, że to nam trochę czasu zajmie. Już widzimy, ile wersetów jest na dzień dzisiejszy przeznaczone. I mam nadzieję, że zdążymy to omówić. Także z wielką radością rozpoczynamy te nasze spotkania. I tak jak to zwykle czynimy, taki moment oddechu po całym dzisiejszym dniu, taki moment uspokojenia naszych myśli, naszego serca. W ogóle przypomnijmy sobie, że mamy serce, które bije i mamy też to serce w wymiarze duchowym, czyli przestrzeń, w której doświadczamy spotkania z Bogiem, przestrzeń, w którym słyszymy słowa Jego miłości, które On kieruje do nas. Serce, w którym odkrywamy Jego przeogromne pragnienie, aby nas spotkać. Dziś będziemy mówić o Jezusie, który czuje wręcz gorący przymus wewnętrzny, aby przejść przez Samarię. To nasze serce ma być tym terytorium spotkania z Jezusem, z Jego Słowem. Więc poprośmy też w tych naszych sercach właśnie o taką wolność, o wewnętrzną dyspozycję, aby móc usłyszeć właśnie to, co Jezus pragnie dziś do nas skierować. Przyjdź o Duchu Świętym, przyjdź mocy Boga i słodyczy Boga, przyjdź Ty, który jesteś poruszeniem i spokojem zarazem. Odmów nasze męstwo, wypełnij naszą samotność pośród świata, stwórz w nas zażyłość z Bogiem. Przyjdź Duchu z przebitego boku Chrystusa na krzyżu, przyjdź z ust zmartwychwstałego. Na drodze, zanim sobie zaczniemy czytać początek 4 rozdziału Ewangelii Jana, znów wracamy do naszej wspaniałej struktury, którą już częściowo znamy. Już od razu widzimy też te teksty, które czytaliśmy sobie wcześniej. Mówiliśmy sobie, że ten pierwszy cykl, który następuje, możemy powiedzieć też tak, w łączności z tygodniem nowego stworzenia, bo to świadectwo Jana Chrzciciela, powołanie pierwszych uczniów i Kana Galilejska, to jest ten tydzień nowego stworzenia, ale jednocześnie Kana Galilejska i kolejne fragmenty, które prowadzą nas do kolejnego spotkania czy przybycia Jezusa do Kany Galilejskiej, możemy sobie ten cykl nazwać od Kany do Kany, to jest taki cykl, tak go nazwaliśmy, zastępowania przez Jezusa różnych rzeczywistości życia żydowskiego, które były ważne. Też sobie o tym mówiliśmy, iż tutaj oczywiście widać w tych wszystkich fragmentach sytuację kościoła janowego z końca I wieku, który doświadcza oddzielenia od wspólnoty żydowskiej, wspólnoty synagogalnej i jednocześnie odkrywa, iż w Jezusie Chrystusie jest wszystko. Jest o wiele więcej, niż znaleźli właśnie we wspólnocie synagogalnej. Czyli wszystkie te wartości, które były ważne dla życia żydowskiego i też dla chrześcijan, judeo-chrześcijan, którzy wyrastali z tej wspólnoty, którzy się identyfikowali z objawieniem danym Mojżeszowi, teraz to wszystko w Jezusie Chrystusie dochodzi do całej pełni. I tak Kana Galilejska, ten pierwszy znak na weselu w Kanie, pokazuje nam, iż Jezus niejako zastępuje całą kwestię rytualnych oczyszczeń żydowskich. Te stągwie kamienne, pamiętamy, do niczego to nie prowadziło, Jezus daje nowy smak miłości pomiędzy Bogiem i człowiekiem. Ta miłość, to wino Jezusa, to jest ten Duch Święty, który zostanie dany dzięki Jego śmierci. Mamy oczyszczenie świątyni, kiedy Jezus oczyszcza świątynię, wypędza przekupniów i mówi o nowej świątyni. Czyli ta świątynia jerozolimska, ona już w czasie spisywania Ewangelii Janowej nie istnieje. I ewangelista Jan mówi, zobaczcie, tutaj jest nowa świątynia, jest nią Jezus, Jego ciało zmartwychwstałe jest tą nową życiodajną przestrzenią, w której spotykamy Boga. Czyli zastąpienie świątyni. Potem była debata z Nikodemem, nocne rozmowy z Nikodemem i ta była kwestia nowego narodzenia, czyli już nie trzeba być narodzonym w narodzie żydowskim, żeby mieć więź z Bogiem. Każdy może mieć więź z Bogiem. Każdy, kto się narodził z wody i z ducha. Każdy, kto się otworzył właśnie na ten dar nowego życia, który przynosi Jezus. I teraz mamy Samarytankę i znów będziemy mówić o kulcie, ale i nie tylko. Będziemy mówić o różnych innych też tematach, ale takim tematem centralnym będzie też zastąpienie tego kultu i w Jerozolimie, i na górze Garizim, o czym sobie też będziemy dzisiaj mówić, tym nowym kultem w duchu i w prawdzie. Wszystko, cały ten cykl zamknie na końcu rozdziału czwartego. Znów kolejny znak, drugi znak Jezusa, też w Kanie Galilejskiej, uzdrowienie syna dworzanina królewskiego. Jeszcze popatrzmy dalej na kontekst. Zobaczmy, jak wygląda ten nasz rozdział czwarty. Tak sobie ten tekst podzieliłam. Zobaczymy, jak nam się będzie udawało czytać i przemierzać te poszczególne wersety. Więc pierwsze te wersety dzisiaj to wprowadzenie. I potem mamy takie trzy bardzo ważne tematy pojawiające się w spotkaniu i w rozmowie pomiędzy Jezusem i Samarytanką. Najpierw pojawia się temat wody żywej, właśnie ta studnia Jakubowa i dyskusja, to był taki temat na zaczepkę wydawałoby się, ale to się być okaże kwestia bardzo ważna. Od wody żywej przejdziemy do małżeństwa, a od małżeństwa do nowego kultu. Także te tematy, one będą taką treścią i zaraz też zobaczymy dlaczego. Potem pojawią się uczniowie, tak jakby zupełnie spodziewanie przerwą w punkcie kulminacyjnym, gdy Jezus się będzie objawiał Samarytance jako Mesjasz, my wstrzymamy oddech i nastąpi taka stopklatka, pojawią się uczniowie i powiem, no jaka szkoda, że oni przyszli, może byśmy jeszcze usłyszeli coś więcej w tym momencie. Ale Jezus będzie wyjaśniał tę przedziwną scenę i sytuację swoim uczniom. I potem już konkluzja ukazująca misję, czy owoce misji wśród Samarytan. Woda żywa, małżeństwo i nowy kult. My będziemy sobie za każdym razem powracać do tej triady tutaj, omawiając ten tekst, żeby wchodzić w tę rzeczywistość coraz głębiej. I możemy zadać pytanie, dlaczego te tematy są trzy? I coś, czy coś łączy te tematy w jedną całość, czy one są ze sobą powiązane, czy no, ta rozmowa po prostu tak wyszła zupełnie jak wyszła, czy ona jednak ma coś pod spodem jeszcze głębszego nam do powiedzenia. Oczywiście tutaj Jezus jest postacią centralną i cała ta rozmowa, celem tej rozmowy zasadniczo jest stopniowe objawianie się osoby Jezusa. Kim On jest? Będą się pojawiać po kolei różne tytuły, które Jezus, taka gradacja nastąpi. Czyli Jezus będzie najpierw nazwany Żydem, który się pojawia na terytorium Samarytan, rzecz niezbyt ciekawa. Potem się objawi jako ktoś większy od ojca naszego Jakuba. Potem jako prorok, który wie rzeczy, których nie powinien wiedzieć. Potem jako Mesjasz, aż w końcu zostanie nazwany Zbawicielem Świata. To jest tytuł, który w Ewangelii Jana pojawia się tylko tutaj. Także jest to tekst niesamowicie uniwersalny. pokazujący, objawiający, możemy powiedzieć, takie sedno tajemnicy Jezusa, który wykracza poza wszystkie zapowiedzi, obietnice, które przecież dotyczyły narodu żydowskiego. Tutaj Jezus bardzo wyraźnie właśnie poza to wykracza. No ale jak to wszystko się ma do tej wody żywej małżeństwa i do tego nowego kultu? Otóż czwarty rozdział Jana to jest katecheza chrzcielna. I tak to w tradycji funkcjonuje, funkcjonowało w pierwotnym chrześcijaństwie, iż katechumeni, czyli ci, którzy się przygotowywali do chrztu, jeden z tekstów Ewangelii to był właśnie tekst o Samarytance. Takie trzy obrazy, już sobie przy różnych okazjach o tym mówiliśmy, ale jeszcze przypomnę, to był tekst o Samarytance z czwartego rozdziału Ewangelii Jana, właśnie ten chrzest jako woda żywa przede wszystkim. Drugim tekstem było uzdrowienie niewidomego od urodzenia, czyli chrzest jako oświecenie, jako otwarcie oczu. I trzeci tekst w tych katechezach chrzcielnych to było wskrzeszenie Łazarza. Chrzest nas wydobywa z naszej śmierci, daje nam nowe życie. Ale tutaj zobaczmy, pomimo że woda życia wydaje się najbardziej wyrażać rzeczywistość chrztu, to jednak te wszystkie trzy elementy, one nam mówią o rzeczywistości naszego chrztu. To jest niesamowite. Bo w chrzcie my otrzymujemy wodę żywą. To wcale nie chodzi o to, że tylko o to, że nasza głowa jest polana wodą, czy może w innych przypadkach ktoś został zanurzony i ochrzczony w wodzie, ale tutaj chodzi o wodę, którą daje sam Jezus, wodę, która w nas się staje źródłem. Jeszcze nie chcę uprzedzać tutaj, bo będziemy sobie o tej wodzie następnym razem bardzo wnikliwie i dokładnie mówić, ale właśnie woda żywa, my otrzymujemy źródło, które jest w nas, to, że czasami ono się w nas zasypuje trochę i się nie może nic przebić, no to właśnie trzeba pozwolić się temu źródłu wydobyć nas, wydobywać się z nas temu duchowi. Małżeństwo, jak to się ma do chrztu? My we chrzcie zostajemy poślubieni Bogu. To nie tylko osoby konsekrowane są poślubione Bogu. Każdy chrześcijanin przez wiarę jest poślubiony Bogu. Temat małżeństwa bardzo łączy się z rzeczywistością chrztu. Jeszcze będę o tym mówić przy samym też kontekście poprzedzającym. I nowy kult. My wchodzimy w rzeczywistość nowych więzi z Bogiem. Oddajemy kult włączeni w mistyczne ciało Chrystusa. Modlimy się w Chrystusie, przez Chrystusa, z Chrystusem. To, co słyszymy podczas Eucharystii. My nie jesteśmy sami sobie gdzieś tam odłączeni, jakieś satelity krążące, biedne, wołające do Boga. My po prostu jesteśmy w Nim i jednocześnie jesteśmy jednym wielkim organizmem, jednym ciałem Chrystusa. To jest, moi kochani, to jest rewolucja. To jest absolutna rewolucja, tylko my za mało do tego wszystkiego się odnosimy, za mało sobie o tym wszystkim przypominamy. My żyjemy w zupełnie innej rzeczywistości. Nikt z nas nie jest sam. Z dwóch powodów. My jesteśmy nieustannie zjednoczeni, wszczepieni w Chrystusa, Jego Duch jest w nas i my nieustannie jesteśmy połączeni ze sobą. Jesteśmy we wspólnocie, jesteśmy w organizmie, jesteśmy w ciele. I to wszystko zostało cudownie właśnie zobrazowane w tym cudownym tekście, który jest jednocześnie taką piękną opowieścią o spotkaniu Jezusa z kobietą. No też oczywiście istotą każdego sakramentu jest spotkanie Jezusa z człowiekiem. My w każdym z sakramentów spotykamy człowieka. Już mi się tutaj rodzi dygresja na temat sakramentu małżeństwa. Tylko jedno zdanie powiem, bo jak zacznę mówić, to nie skończę. Ale moi drodzy, nam się może tak wydaje, że pomiędzy sakramentami to są takie jakieś wielkie różnice, że jeden jest mniej ważny, drugi jest bardziej ważny. No oczywiście mamy te sakramenty inicjacji chrześcijańskiej, te jednorazowe. Mamy Eucharystię, która jest, możemy powiedzieć, tym sakramentem w najwyższym stopniu, bo te postaci Chrystusa trwają również nawet poza Eucharystią, po konsekracji. Ale każdy sakrament to jest rzeczywistość, to jest dar łaski. A co to jest łaska? Łaska to jest sam Chrystus. czyli również sakrament małżeństwa, to jest dar, który sprawia, który generuje obecność Boga. My będziemy mówić o tej rzeczywistości małżeństwa w wymiarze duchowym, ale nie zapominajmy o tym, ci z nas, którzy żyją w tym małżeństwie sakramentalnym, ten sakrament małżeństwa nie jest po to, jak czasami się mówi, tak robię już taką małą dygresję a propos synodu na temat małżeństwa, żeby mieć łaskę tylko ze sobą, wytrwać do śmierci, no i tylko tyle. To jest za mało, jeżeli chodzi o małżeństwo chrześcijańskie. Sakrament to jest generowanie obecności Boga, czyli miłość, która jest darem ducha. Nie jest samo uczucie pomiędzy mężczyzną i kobietą, ale miłość, która jest darem ducha, darem Chrystusa zmartwychwstałego, ona tak jednoczy mężczyznę i kobietę, że ich miłość ma być znakiem Chrystusa. I ja widziałam takie małżeństwa, że się patrzy na ludzi i widzi się Boga. I to jest niesamowita moc i to jest niesamowita siła. To tak a propos synodu, za który się modlimy. Ale idziemy dalej. Czyli idziemy do naszego tekstu. Z Ewangelii według świętego Jana. Hos un ebnoho Jezus, hoti ekusan hoi farizajoi, hoti Jezus plejonas matetas po jej kaj ebaptizei e Johannes, katoige Jezus autos uk ebaptizem, al hoi matetai autu, a feken ten judajan kaj avelsen palin teisten Galilajan. Kiedy więc poznał Jezus, że usłyszeli faryzeusze, że Jezus zdobywa więcej uczniów i chrzci niż Jan, chociaż Jezus sam nie chrzcił, lecz jego uczniowie, pozostawił Judeę i udał się znów do Galilei. Edeide auton di erhestai diates Samareias. Erhetai un eis polin tes Samareias legomenen sichar. Plesian tu choriju, ho edoken Jakob, to Josef, to hio autu. Ende ekei pege tu Jakob. Ho un Jezus, kekoi piakos, ektes hodopolias, ekatedze to hutos epitepege. Hora en hos hekte. Trzeba zaś mu było przejść przez Samarię. Przychodzi więc do miasta samarytańskiego zwanego Sychar, w pobliżu pola, które Jakub dał swojemu synowi Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus więc utrudzony podróżą siedział sobie, tutaj w większości tłumaczeń mamy przy studni, czy przy źródle, dosłownie właśnie przy źródle powinno być, a dosłownie, jeszcze zupełnie to słowo epi znaczy na. Siedział sobie dosłownie na źródle. Godzina była prawie szósta. Pierwsze te słowa to jest takie wprowadzenie, które nam łączy ten tekst z kontekstem poprzedzającym. Trochę tutaj takiego zamieszania mamy w tym pierwszym wersecie, bo nie wiadomo dokładnie o co chodzi, ale ewangelista Jan chce podać motyw wędrówki Jezusa. Dlaczego Jezus opuścił Judeę? I wraca z powrotem do Galilei i w związku z tym też przechodzi przez Samarię. Wydaje się, że tym pierwszym powodem jest jakieś napięcie z faryzeuszami. Faryzeusze usłyszeli, że Jezus zdobywa więcej uczniów i chrzci niż Jan. Była wcześniej mowa na ten temat, jeszcze za chwilę do tego wrócimy. Ja przypomnę tę wzmiankę w Ewangelii Jana, bo ona jest taka dosyć dziwna i problematyczna, dotycząca tak zwanego chrztu Jezusa, czy tutaj widzimy, że chrztu Jego uczniów. Ale wydaje się, że właśnie tutaj faryzeusze, którzy, jak pamiętamy, na początku Ewangelii Jana przychodzą do Jana Chrzciciela i go pytają, a dlaczego ty chrzcisz? A co ty tutaj robisz? A czy ty jesteś Mesjaszem? A co mamy odpowiedzieć tym, którzy nas pytali? No i taka tutaj następuje przepychanka i wydaje się, że no, zaraz się zacznie coś podobnego w przypadku Jezusa. Jezus wie, że tutaj jeszcze moment tych sporów z faryzeuszami nie nadszedł, chociaż już momentami, jak się pojawił w świątyni jerozolimskiej, już się zaczynało robić gorąco. Ale Jezus na razie jeszcze w tym momencie w te spory nie wchodzi i wraca z powrotem do Galilei. Być może też tę wędrówkę do Galilei przyspieszyło uwięzienie Jana. My nie mamy wprost mowy na temat tego uwięzienia, ale przypomnijmy sobie, jak co się wydarzyło pod koniec trzeciego rozdziału. Tam jest ostatnie cudowne świadectwo Jana, bo przychodzą uczniowie i mówią, no to jak, no to kto tutaj jest teraz najważniejszy? No ty jesteś naszym mistrzem, a tutaj pojawia się ten, którego spotkaliśmy nad Jordanem, on zaczyna gromadzić uczniów, itp., itd. I Jan wtedy mówi, ten, który ma oblubienicę, jest oblubieńcem. Znowu pojawia się oczywiście ten motyw zaślubin, co też nam się objawi właśnie w tym naszym kontekście czwartego rozdziału, ale o co tutaj chodzi? Ten oblubieniec to jest Mesjasz. To jest Mesjasz, który jest samym Bogiem. To jest Mesjasz, który przypomina o zaślubinach pomiędzy Bogiem i Izraelem. To jest obraz przymierza. Zaślubiny to jest przymierze. O tym też przypominała Kana Galilejska. O tych zaślubinach pomiędzy Bogiem i Izraelem. I teraz przychodzi ten, który o tym przypomina i ten, który to dopełni, który to odnowi, który jeszcze rozszerzy rzeczywistość zaślubin, bo oto wszyscy ludzie zostaną w Jezusie Chrystusie poślubieni Bogu, oddani Bogu, związani z Bogiem więzem, takimi węzłami nierozerwalnej miłości. I Jan na to mówi, trzeba, aby On wzrastał, a ja, żebym się umniejszał. I to, jak sobie mówiliśmy, jest też jakiś obraz, jakaś aluzja tego uwięzienia Jana, który uniża się, który ostatecznie oddaje swoje życie, ale jego radość dochodzi do szczytu. Jego radość dochodzi do pełni. Jest człowiekiem spełnionym, szczęśliwym. Wypełnił tą swoją część, którą zadał mu Bóg. I jak pamiętamy dobrze, w Ewangeliach synoptycznych u Mateusza, Marka i Łukasza, a szczególnie u Marka, uwięzienie Jana było takim sygnałem dla Jezusa, sygnałem rozpoczęcia publicznej działalności w Galilei. Czas się wypełnił. Jezus przybywa i rozpoczyna głoszenie. Czyli to, co było do tej pory, było takim preludium jakby, a teraz już rozpoczyna się to właściwe głoszenie Ewangelii. I być może nawet bardziej niż te spory z faryzeuszami, to jest właściwy motyw właśnie przejścia Jezusa do Galilei, gdzie według tradycji synoptycznej właśnie rozpoczął swoją publiczną działalność. A propos tego chrztu, bo czytamy o tym właśnie w trzecim rozdziale, mamy taką wzmiankę, właśnie takie słowa, że Jezus przebywał z uczniami w ziemi judzkiej i chrzcił. Tutaj dopowiada dopiero w czwartym rozdziale Ewangelista, że Jezus wprawdzie nie chrzcił, ale chrzcili Jego uczniowie. Co to mogło być? Otóż jedna z możliwości jest taka, że właśnie w tym czasie poprzedzającym rozpoczęcie orędzia Jezusa w Galilei, już po uwięzieniu Jana, Chrzciciela, Jezus gromadził już swoich uczniów, i byli to w pewnej części uczniowie Jana Chrzciciela, którzy towarzyszyli Chrzcicielowi przy rycie chrztu z wody. I bardzo możliwe, że właśnie chodziło o tych uczniów, byłych uczniów Chrzciciela, którzy poszli za Jezusem i po prostu, tak jak im kazał początkowo Chrzciciel, wzywali ludzi do uznania swojej grzeszności, do uznania potrzeby zbawienia właśnie w rycie chrztu. Bo ten chrzest Jezusa, ten chrzest Jezusowy, to my doskonale wiemy, że to jest o wiele głębsza rzeczywistość. Chrzest Jezusa to jest dar Ducha Świętego, który wynika z Jego śmierci. To się właśnie wiąże z tym uwielbieniem Jezusa, czyli z Jego męką. Natomiast ten chrzest dokonywany przez uczniów, właśnie jako to preludium, był podobny do Janowego, ale już w jakimś sensie miał wiązać właśnie z osobą Jezusa. Czyli właśnie zapowiadać no, konieczność, czy wskazywać na konieczność nawrócenia, na potrzebę właśnie oczyszczenia, odnowy, która miała potem być dokonana przez samego Jezusa. Nie ma właśnie tu jakiejś rywalizacji, nie ma napięcia, bo to widać we wcześniejszym świadectwie Jana Chrzciciela, iż to właśnie Jezus jest tym prawdziwym oblubieńcem ludu, On jest tym oczekiwanym, a Jan jedynie do tej rzeczywistości przygotowywa. Więc no, to jest takie piękne, że te metafory oblubieńcze, właśnie pokazujące, wskazujące na zaślubiny Izraela, czyli uczniów z Mesjaszem, nas może tutaj tak to jakoś dziwić, czy możemy do końca tego nie rozumieć, jak to, na czym ma polegać, co to są zaślubiny z Bogiem. To jest rzeczywistość, która się dokonuje w naszej wierze. W Ewangelii Janowej zobaczymy to bardzo wyraźnie. Ten jest poślubiony Bogu, kto w Niego głęboko wierzy. Pamiętamy Kanę Galilejską, pamiętamy Matkę Jezusa, która bezgranicznie wierzyła Jezusowi, dlatego powiedziała sługom, zróbcie wszystko, cokolwiek wam powiem, była pewna, że Jezus tej sytuacji zaradzi. Ona nam się tam jawi właśnie jako ta, możemy powiedzieć, oblubienica Boga, poślubiona Niemu przez wiarę. Ta sama rzeczywistość będzie dotyczyła Samarytanki. Zaślubiny z Bogiem dokonują się na płaszczyźnie naszej wiary. Jeżeli przyjmujemy dar Boga, który nas zbawia, potem to oczywiście się wyraża też w naszym chrzcie, w życiu zgodnym z wymaganiami naszego chrztu, wtedy przeżywamy, możemy powiedzieć, te zaślubiny, po prostu tę głęboką relację miłości z Bogiem. Także dokonuje się to wszystko w Duchu Świętym, w odpowiedzi wiary człowieka.